Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Prezydent Cypru złożył wizytę w Watykanie.
Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej skrytykował ONZ-owską rezolucję chroniącą religię przed zniesławieniem.
Wietnamski sąd podtrzymał wyroki na niepokornych katolików z Hanoi.
27 marca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Cypru Demetrisa Christofiasa. Przebywa on w tych dniach w Rzymie, gdzie spotkał się z włoskim premierem Silvio Berlusconim. Jego wizyta w Watykanie miała na celu, jak poinformowały wcześniej źródła rządowe, podtrzymanie i umocnienie dobrych relacji między Cyprem a Stolicą Apostolską. Głównym motywem obecności Demetrisa Christofiasa w Rzymie jest kwestia przezwyciężenia podziału wyspy. W działania na tym polu jest mocno zaangażowana rzymska wspólnota świętego Idziego, stąd w programie wizyty prezydenta przewidziano także spotkanie z założycielem tej znanej instytucji, profesorem Andreą Ricardim. Dodajmy, że Cypr zobowiązał się wesprzeć finansowo w roku 2010 prowadzony przez wspólnoty na terenie Malawi i Gwinei program zwalczania AIDS.
Jak poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe, po audiencji u papieża prezydent Cypru spotkał się także z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz kierującym dyplomacją Stolicy Apostolskiej arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Rozmawiano o sprawach dotyczących aktualnej sytuacji i przyszłości tego kraju. Demetris Christofias poinformował m.in. o stanie licznych kościołów i innych budynków chrześcijańskich w północnej części wyspy. Wyrażono wspólnie nadzieję, że trwające negocjacje doprowadzą do rozwiązania kwestii cypryjskiej. Rozmawiano także o sprawach międzynarodowych, w tym na temat Afryki. Zwrócono również uwagę na znaczenie dobrych relacji katolicko-prawosławnych i chrześcijańsko-muzułmańskich. Podkreślono, że wszyscy są wezwani do współpracy na rzecz dobra społeczeństwa i pokojowego współistnienia narodów.
Cypr, była kolonia brytyjska, mimo przynależności do Unii Europejskiej, przeżywa otwarty konflikt wewnętrzny między mieszkańcami pochodzenia greckiego i tureckiego. Nakłada się na nie rywalizacja polityczna między Grecją a Turcją. Najważniejszym wyzwaniem jest obecnie ponowne zjednoczenie wyspy podzielonej na część grecką i nieuznawaną Turecką Republikę Północnego Cypru. Rząd prezydenta Christofiasa liczy na wprowadzenie ustroju federacyjnego. Ważną rolę w negocjacjach wewnątrzcypryjskich odgrywa Kościół katolicki, będący tam wyznaniem mniejszościowym. Prawosławny arcybiskup Nikozji i całego Cypru Chryzostomos zapowiadał już w grudniu ubiegłego roku, że zwróci się do Benedykta XVI o dodatkowe wsparcie w negocjacjach.
Zdecydowaną większością głosów Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła wczoraj kontrowersyjną rezolucję postulującą ochronę religii przed zniesławieniem. Tekst zaproponowany przez Pakistan w imieniu krajów Organizacji Konferencji Islamskiej wyraża głębokie zaniepokojenie częstym zniesławianiem religii. Dokument wymienia jednak tylko islam. Stolica Apostolska opowiadała się przeciw rezolucji, wskazując, że wolność słowa ściśle łączy się z wolnością religijną, mówi arcybiskup Silvano Tomasi, watykański obserwator przy agendach ONZ w Genewie.
Jeśli uchylimy drzwi dla pojęcia zniesławienia stosującego się do idei, to wcześniej czy później państwo będzie decydować, czy jakaś religia jest zniesławiana, czy nie. To jednak ostatecznie dotyczy wolności religijnej. Na przykład, prawne uznanie abstrakcyjnego pojęcia zniesławienia religii może zostać użyte w celu usprawiedliwienia prawa o bluźnierstwie, które, jak wiadomo, w pewnych krajach stosowane jest przeciwko mniejszościom religijnym i to nieraz z użyciem przemocy. Wyzwanie polega na osiągnięciu zdrowej równowagi, łączącej osobistą wolność z respektowaniem uczuć innych. Można to osiągnąć, przyjmując podstawowe zasady wolności zapisane w traktatach międzynarodowych. Z drugiej strony, jeśli spojrzymy na sytuację międzynarodową, faktycznie zobaczymy, że grupą religijną najbardziej dyskryminowaną są chrześcijanie. Mówi się wręcz o ponad 200 milionach chrześcijan różnych wyznań, będących w trudnej sytuacji, gdyż prawo lub zwyczaje kulturowe dyskryminują ich.
Arcybiskup Tomasi przypomniał, że szereg takich aktów prześladowania miało miejsce w ostatnich miesiącach. Zdarza się, że nawet uchwały parlamentów wymierzone są w przekonania chrześcijan, którzy spychani są na społeczny margines, zaznaczył watykański obserwator.
W Iraku powstaje Krajowa Rada Kościołów Chrześcijańskich, która skupi przedstawicieli tamtejszych katolików, prawosławnych i protestantów. poinformował o tym agencję MISNA syryjsko-katolicki arcybiskup Mosulu Basil Georges Kasmusa. Do tej pory głównym ciałem ekumenicznym była tam powstała w 2006 roku Rada Chrześcijańskich Zwierzchników Kościelnych. Obecnie w Bagdadzie spotkali się biskupi i przedstawiciele różnych wspólnot chrześcijańskich dla ustalenia zasad funkcjonowania nowej organizacji. Ma ona się zająć wypracowywaniem wspólnego stanowiska irackich chrześcijan w istotnych kwestiach publicznych, na przykład w odniesieniu do polityki edukacyjnej. Konieczność takich działań widzi także biskup Szlemon Warduni z Bagdadu. Jego zdaniem stawianie czoła istniejącym w Iraku wyzwaniom wymaga od chrześcijan znajdowania wspólnego gruntu mimo istniejących różnic.
Sąd w Hanoi odrzucił apelację 8 katolików ze stołecznej parafii Taiha, którzy pod koniec ubiegłego roku zostali osądzeni za udział w antyrządowych demonstracjach. Na rozprawę nie dotarł główny obrońca oskarżonych. Policja wezwała go bowiem dzisiaj na przesłuchanie do miasta Ho Chi Minh, uniemożliwiając mu tym samym przyjazd do stolicy. W uzasadnieniu sąd stwierdził, że działania demonstrantów były niebezpieczne i rozbijały jedność narodu. Sędzia Nguyen Kok Hoi podkreślił, że wyroki były stosunkowo łagodne, wszyscy dostali kary w zawieszeniu, ponieważ sąd pierwszej instancji uznał, że oskarżeni nie rozumieli prawa i sporu o kościelne tereny.
Jak podaje agencja Reutera, w czasie rozprawy przed sądem manifestowało ponad 2000 katolików. Niektórzy przyszli pieszo z parafii Taiha. W rękach trzymali transparenty z napisami „To wy jesteście ofiarami” oraz „Sprawiedliwość i prawda”. Obecny wśród zgromadzonych kapłan przez megafon nawoływał do zachowania spokoju i unikania starć z policją.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Kanclerz Niemiec Angela Merkel zaprosiła kościoły do większego zaangażowania się w życie społeczne. W swojej przemowie w Akademii Katolickiej w Berlinie szefowa niemieckiego rządu podkreśliła, że chrześcijańska wizja człowieka jest dziś potrzebna, zwłaszcza w obliczu obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego.
W swojej bardzo osobistej przemowie Angela Merkel nakreśliła własny sposób uprawiania polityki, którego fundamentem jest chrześcijańska nauka społeczna. Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, mówiła szefowa niemieckiego rządu, a z tego wynika, że godność każdego człowieka jest nienaruszalna. Człowiek został stworzony do wolności i to wolności, która kieruje go do drugiego człowieka, a nie wolności, którą się ostatnio propaguje, wolności od odpowiedzialności i obowiązku. Kanclerz Niemiec bardzo wyraźnie podkreśliła znaczenie rodziny jako podstawowej komórki społeczeństwa. Do większego społecznego zaangażowania, szczególnie teraz w czasach kryzysu, wezwała Kościół katolicki i kościoły ewangelickie. Tymczasem arcybiskup Kolonii, kardynał Joachim Meissner, wezwał Angelę Merkel, by przeprosiła papieża za skrytykowanie jego decyzji o zdjęciu ekskomuniki z lefebrystów. Pani kanclerz, proszę okazać wielkość i przeprosić, zaapelował kardynał Meissner w opublikowanej dziś rozmowie z gazetą Bild. Zdaniem kardynała papież nie zrehabilitował negacjonisty. Nie wiedział on o niedopuszczalnych wypowiedziach biskupa Williamsona, a zdjęcie ekskomuniki nie jest równoznaczne z rehabilitacją. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Członek rodziny królewskiej Wielkiej Brytanii może poślubić muzułmanina czy ateistę, ale w żadnym wypadku katolika. To dyskryminacyjne prawo obowiązuje na Wyspach od 308 lat. Obecny gabinet chce to zmienić i dziś w Izbie Gmin odbyła się pierwsza debata nad odnośnym projektem. Poprzedziły ją rozmowy z Pałacem Buckingham i pertraktacje z niektórymi liderami brytyjskiej wspólnoty narodów. Wszelkie bowiem poprawki w ustawie o następstwie tronu wymagają jednomyślnej zgody wszystkich 53 krajów należących do Commonwealth. Do głosowania nad tą kwestią mogłoby dojść już na listopadowym szczycie w Trinidadzie i Tobago.
Rodzina królewska jest otwarta na propozycję Gordona Browna pod warunkiem, że brytyjski monarcha nie przestanie być najwyższym zwierzchnikiem kościoła anglikańskiego, pisze The Daily Telegraph. W opinii tego dziennika zniesienie dyskryminacyjnych zapisów w ustawie o następstwie tronu oraz ewentualne włączenie katolickiego prymasa Anglii i Walii do Izby Lordów mają zjednać partii pracy przychylność katolickich wyborców. Katolicy mają bowiem uraz do lejburzystów po tym, jak w ubiegłym roku zgodzili się na tworzenie hybryd ludzko-zwierzęcych i doprowadzili do zamknięcia katolickich ośrodków adopcyjnych, nie godzących się na pośredniczenie w adopcjach dla homoseksualistów.
Białoruska telewizja przeprowadza nabór kandydatów do Rady Etyki Mediów. Idea stworzenia organu narodziła się rok temu podczas Synodu Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej. W skład rady mają wejść kapłani, działacze społeczni oraz przedstawiciele kultury i nauki.
Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Kościoła Rzymskokatolickiego na Białorusi wynika, że autorzy pomysłu bazują na doświadczeniach podobnej rady utworzonej w Rosji. Dostrzegają oni konieczność monitoringu środków masowego przekazu pod kątem brutalności, przemocy i wulgarności. Śledząc programy i filmy czytamy, Społeczna Rada do Spraw Etyki powinna dążyć do czystości informacji, którą otrzymują widzowie. Wyraża się nadzieję, że tworzona na Białorusi Rada do Spraw Etyki Mediów będzie miała charakter rekomendacyjny i opiniotwórczy.
Rzymski Szpital Pediatryczny Dziesiątka Jezus stale rozwija najnowsze technologie. Zapewnia mu to pod wielu względami pierwsze miejsce we Włoszech i znaczenie międzynarodowe. 140 lat od powstania tego pierwszego na terenie Włoch szpitala dziecięcego otwarto jego oddział neurorehabilitacji pediatrycznej w podrzymskim kąpielisku morskim Santa Marinella. Leczy się tam dzieci z urazami centralnego układu nerwowego i uszkodzeniami kręgosłupa. Oddział zajmujący 1400 metrów kwadratowych nad brzegiem Morza Tyreńskiego działa praktycznie już od 2 lat, ale jego oficjalna inauguracja odbyła się wczoraj. Z ramienia Stolicy Apostolskiej wziął w niej udział kardynał, sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Władze samorządowe regionu Latium reprezentował jego przewodniczący Piero Marazzo.
Szpital Bambino Gesù, którego główna siedziba znajduje się nieopodal Watykanu na zboczach starożytnego wzgórza Janiculum, założyła w 1869 roku arystokratyczna rodzina Salviati. 85 lat temu ofiarowała go ona Stolicy Apostolskiej. W latach 60. szpital Dzieciątka Jezus został rozbudowany i unowocześniony z pomocą finansową Episkopatu USA. Troskę o ten ośrodek papieże wyrażali też nieraz swoimi wizytami. Jan XXIII odwiedził go krótko po swym wyborze, jeszcze w roku 1958. 10 lat po nim był tam Paweł VI. Jan Paweł II udał się do szpitala Bambino Gesù w pierwszych dniach roku 1979, a więc niecałe 3 miesiące od rozpoczęcia pontyfikatu, a potem raz jeszcze w roku 1982. Benedykt XVI był tam we wrześniu 2005 roku, w kilka miesięcy po wyborze.
Katolicy i anglikańscy biskupi Sri Lanki przypomnieli o dramacie ludności cywilnej z terenów walk sił rządowych z tamilskimi tygrysami. Wspólnie zaapelowali oni do obu stron konfliktu o podjęcie natychmiastowych kroków, które umożliwiłyby dostarczenie pomocy humanitarnej. Nie można tego dłużej odwlekać. Ludność regionu Wanni, gdzie toczą się walki, jest zdesperowana. Zdaniem chrześcijańskich hierarchów chodzi o 190 tysięcy ludzi. Najwyższy czas uznać, że tamtejszy kryzys humanitarny wszedł w fazę dramatyczną i podjąć natychmiastowe działania, by ulżyć cierpieniom cywilów, piszą lankijscy biskupi.
Ciągnąca się od ponad 20 lat wojna domowa spowodowała już około 70 tysięcy ofiar śmiertelnych. Jest też co najmniej 1 milion uchodźców. Z danych ONZ wynika, że w ciągu 5 tygodni od 20 stycznia zabito tam blisko 2700 osób, a ponad 7 tysięcy zostało rannych. Kościoły i organizacje humanitarne przestrzegają przed krótkowzrocznością. Wskazują, że nawet militarne zwycięstwo nad tygrysami nie zakończy konfliktu. Walczący o utworzenie niezależnego państwa rebelianci są zdaniem obserwatorów na tyle zdeterminowani, że nie cofną się przed aktami terroryzmu. Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.